kolejną formą wejścia w świat okultyzmu jest bardzo niewinne działanie w zakresie spirytyzmu, tak zwane wywoływanie duchów. Najprostsza forma, ogromna liczba ludzi bawi się w tak zwane wywoływanie duchów. Dzisiaj, jeżeli ja chcę, to co mówiłem, chcę jakiegoś kontaktu z jakąś siłą, której nie znam, ja myślę, że przywołuję kogoś ze zmarłych i chcę, żeby ta osoba obok mnie się zamanifestowała, czyli znowu to ja szukam kontaktu, to się zamanifestuje. Ale nie będzie to ta osoba, którą przywołujesz. Bądź spokojny. Nie ma możliwości zmuszenia Pana Boga, żeby przysłał Ci kogoś ze zmarłych na Twój kaprys, bo Ty tak chcesz. Pragnienie wiedzy, to co mówiliśmy, wszystkie grzechy okultyzmu w znacznej części związane są z pragnieniem wiedzy, która dla człowieka jest niedostępna, jest niebezpieczna. Tragedia ludzkości wydarzyła się przy drzewie poznania dobra i zła, drzewie wszelkiej wiedzy. I szatan nigdy z tego drzewa wiedzy nie zszedł, żeby o tym nie zapominać. Nigdy nie zszedł. Największe rozłamy w Kościele, najwięcej ludzkich tragedii, szczególnie w XX wieku, kiedy ludzkość osiągnęła stopień rozwoju na niespotykaną skalę. Zarazem ten wiek pochłonął największą liczbę istnień ludzkich. Kiedy głupota w człowieku przykryta jest wiedzą albo stopniem naukowym, człowiek taki jest niebezpieczny dla świata. Mądrość to dar Ducha Świętego. Mądrość to dar Ducha Świętego. Wiedza może być elementem wyuczenia, wykształcenia. Idealnie jest, kiedy mądrość idzie w parze z wiedzą. Wtedy rzeczywiście tych ludzi wspominamy. Oni są nam stawiani jako wzór. Spirytyzm. Są różne odmiany spirytyzmu. Wywoływanie duchów. Od najprostszych. Prawdopodobnie nikt wam nigdy nie mówił, że duchy można wywoływać przy pomocy wahadełka i różdżki. Tego wam nie powiedzą ci, co szukają wody. Ale ja wam to powiem. Przy pomocy wahadełka i różdżki można wywoływać duchy, czyli urządzać seanse spirytystyczne. Ja nie będę mówił jak, bo nie daj Boże, komuś głupota przyjdzie do głowy, żeby spróbować, czy u mnie to zadziała. Znam takich już. Nie będę instruktaży podawał. Są różne sposoby. Wy w większości, jeśliście się bawili w wywoływanie duchów, to najprawdopodobniej przy pomocy talerzyka i stoliczka i świeczek i paru innych gadżetów. Dzisiaj to jest plaga. W akademikach, w bursach są konkretne gry dla dzieci, które są instruktażem, jak przywoływać duchy zmarłych. To są instruktaże z książek ezoteryczno-okultystycznych. Jak przywoływać zmarłych? Żywcem cytaty i instruktaż seansów spirytystycznych. Od wirujących stolików, poprzez osobę medium, czyli człowieka, kobietę czy mężczyznę, który użycza duchowi swojego daru. Pierwszym jest tak zwany dar, w cudzysłowie mediumiczny, lokucji, że dana osoba słyszy głos jakiegoś ducha i przez nią on mówi. Jest jeszcze głębszy dar tak zwanego użyczenia ciała, że osoba medium może użyczyć nawet całego swojego ciała do tego stopnia, że możesz usłyszeć głos zmarłego ojca czy matki. Kolejnym innym sposobem jest tak zwane pismo automatyczne. Spotkałem ludzi, którzy uprawiali wszystkie praktyki wywoływania duchów w różny sposób. Od pisma automatycznego przez osoby medium. Przy pomocy tych praktyk próbuje się przywołać kogoś ze zmarłych. Opowiem chociażby jeden przykład. Kobiety, która kupiła sobie po śmierci ojca książkę, jak dochodzić do kontaktu ze zmarłymi. Kupiła książkę, jak uprawiać pismo automatyczne. Ustawiła te wszystkie potrzebne gadżety, weszła w pewien nastrój. Kobieta, która chodziła do kościoła, odmawiała różaniec i prowadziła życie sakramentalne, czyli komunię świętą przyjmowała. Kupiła sobie książkę w księgarni ezoterycznej, I zaczęła ćwiczyć pismo automatyczne. Przez długi czas nic się nie działo. Ale tak bardzo próbowała i szukała kontaktu, że w końcu ręka sama zaczęła pisać. Ogromną prędkością. Ręka zaczyna ci sama pisać po odpowiednim obrzędzie, przywoływaniu tamtego zmarłego. Ręka zaczyna sama pisać. Okazuje się, że pisze charakterem zmarłego jej ojca. I ona teraz czyta, co napisała. Dziecko, jaki jestem szczęśliwy, że mogę z tobą porozmawiać. Tatusiu, pyta, to rzeczywiście ty? Ręka pisze z zadziwiającym tempem. Dziecko, no a kto by był tak blisko ciebie, jak nie ja? Jaki jestem szczęśliwy. A pamiętasz, i przywołuje historię z jej życia. Ręka pisze historię z jej życia. Jak byłaś maleńkim dzieckiem, wtedy małą dziewczynką, pojechaliśmy na wczasy, co płynęłaś ze mną w łódce, przepływał mały żółwik, wyciągnęłaś rękę, żeby go pogłaskać i wypadłaś z łodzi. Wtedy, co się topiłaś, jak ja wyskoczyłem za tobą i ratowałem ciebie, jaki ja jestem szczęśliwy, córeczko, że mogłem ciebie uratować. Ona była przekonana, że to jej tato. Wszystkie szczegóły się zgadzały. Była w takim szoku, w takiej euforii i taka szczęśliwa, że myślała, że niebo chwyciła za nogi. I mówi, tatusiu, czego sobie ode mnie życzysz? Tutaj demon jest zimny do końca. Ręka pisze, zamów za mnie mszę świętą. No tak, zamówię mszę świętą. Tatuniu kochany, ale dopiero w niedzielę, jak pójdę do kościoła. Ale wiesz co? Ja tak bardzo kocham Matkę Najświętszą. Pomodlimy się razem na różańcu. Wyciągnęła z kieszonki różaniec i mówi, Matko Najświętsza, polecam Twojej opiece mojego zmarłego tatę. I zaczyna przyzywać wstawiennictwa Matki Najświętszej. I naraz ręka sama zaczyna pisać. Z zadziwiającym tempem stek przekleństw. A mam Twojego koszmarne słowa. Chcę przerwać, nie może. Ręka dalej pisze. Koszmarne rzeczy. Chce się od tego uwolnić. Odrzuciła. Nie. Słyszy wtedy, oj nie, za dużo ci dałem. To ty chciałaś ze mną kontaktu, nie ja z tobą. Co się okazuje? Nastąpił kontakt duchowy. To otwarcie się na ten kontakt duchowy sprawiło, że ta kobieta została dręczona i to bardzo mocno, poważnie dręczona przez zło. W domu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Wtedy są te tak zwane dręczenia. Starsi mówili, kusi w domu. To jest właśnie, coś się dzieje. Światło się samo gasi, albo zaświeca, albo coś się włącza, telewizor, albo meble się przesuwają. Byłem w takich domach, gdzie meble się przesuwają, gdzie dywany się zwijają. Gdzie, prawda, na drzwiach w basemencie są wszystkie meble, drzwi otwierają się do środka, nie można ich otworzyć. Wszystkie meble, tam nie ma żadnego okna, nic. Byłem w takich domach, przepięknych, za miliony dolarów. Coś się dzieje. Najczęściej chodziło o to, że w tym domu były różne praktyki magiczne sprawowane, urządzane seanse spirytystyczne, albo ktoś bawił się w jakąś formę magii. I sprowadzano do tych domów różnych magików, różnych ludzi, którzy promienie szukali, próbowali kanały otwierać, prawda, kosmicznych energii, ziemskich energii, prawda, aż do jakichś egzorcystów, którzy się oferowali w mediach, szczególnie w internecie. Dzisiaj możecie znaleźć różnych partyzantów. Nie wołać nikogo, bo jak wam namieszają, to konsekwencje mogą być takie, że będzie się dociągnęło do śmierci nieraz. Czym innym jest wina, czym innym są konsekwencje. W tym wypadku ta kobieta poszła do spowiedzi, wyspowiadała się, wyrzekła się wszelkiego zła i jeszcze jakieś pozostałości się ciągnęły. To są konsekwencje. Grzechy okultyzmu, jak każdy inny grzech, ściągają pewne konsekwencje. To, co ja podkreślam, że jeżeli bym sobie teraz, przypuśćmy, wziął jakiś narkotyk, wsiadł za kierownicę samochodu i pojadę tym samochodem 100 mil, tam gdzie trzeba jechać 30 na zakręcie, wylecę z zakrętu, zabiję się na drzewie, a potem jeszcze, nie daj Boże, napiszą mi na nagrobku, Bóg tak chciał. Takie spotykam napisy. Bóg tak chciał. Pan Bóg chciał, żebym ja wziął narkotyk, żebym jechał samochodem 160 na godzinę kilometrów tam, gdzie trzeba jechać 60 kilometrów, czy 100 mil tam, gdzie trzeba jechać 40 mil. I żebym zabił siebie na drzewie. Pan Bóg tak chciał. Nie. To ja ściągnąłem konsekwencje swojego czynu na siebie. Ale mogłem ściągnąć te konsekwencje na innego człowieka, bo po drodze mogłem kogoś potrącić. Uciec. Policja by mnie nie złapała. Ja dojdę do siebie. Nawrócę się. Odwiedzam tego człowieka w szpitalu. Proszę go o przebaczenie. Ten człowiek może mi przebaczyć. Przebaczy. Pan Bóg, jeżeli żałuję, prawdziwie się nawracam, przebaczy. Daruje mi winę. Ale konsekwencje, przynajmniej znaczna część konsekwencji mojego czynu pozostaje. Ten człowiek dalej leży w szpitalu. Ja mam otwartą drogę naprawy, zbawienia. Ale ten człowiek dalej leży w szpitalu, trzeba go leczyć. A jeżeli sprawiłem, że jest niepełnosprawny, będzie dźwigał krzyż do śmierci. A jeżeli bym go zabił, to konsekwencje mojego czynu będą na pokolenia, bo te dzieci będą wychowane bez ojca. One nigdy nie będą widziały ojca, który kocha matkę, który wyznaje jej miłość. To jest w fizycznym świecie, w duchowym, przez analogię. Rozumujemy, że jest podobnie. Jeżeli człowiek osłabi się jakimś grzechem i potem się nawróci, Pan Bóg przebacza, to już nigdy ten człowiek nie może wystawiać się z powrotem na próbę w tej materii, w której grzeszył. Nie możesz alkoholikowi postawić znowu alkoholu, bo znowu go złamiesz. On tam jest słaby, musi tego unikać. Nie możesz człowiekowi uzależnionemu od pornografii pokazywać zdjęć pornograficznych. W ogóle nikomu nie możesz jako chrześcijanin pokazywać. Ale on nie może się wystawiać na próbę. Nie możesz komuś, kto ma jakąś słabość, kto z nią zwyciężył nawet, wystawiać go, bo on w tym miejscu i tak będzie słabszy. To są te konsekwencje rany duchowej. Jeżeli ty teraz otworzyłeś się na jakiś kontakt duchowy, nie boski, tylko zaprosiłeś do współpracy kogoś, kto nie jest Panem twojego życia, kto nie zwyciężył, czy nie Chrystusa, ale zwracasz się ku demonom i siłom, których nie znasz, to tak jakbyś w najprostszych słowach otworzył dom i do tego domu otworzysz okno i wejdzie taki brzydki zapach, który się nazywa smród. I potem chcesz to wywietrzyć i nie idzie. Wietrzysz ten dom i nie idzie. Weź jakbyś tak skunksa wpuścił do domu i potem go wyrzucił. Pozostaną konsekwencje? Miesiącami będziesz wietrzył ten dom i cały czas będzie czuć. To jest taki obrazowy przykład. Jeżeli raz wprowadzisz pewien kontakt, jeżeli pogłębisz go, jeżeli wejdziesz w świat okultyzmu, jakiejś praktyki, wiele razy chodzisz, czy to do wróżek, czy do uzdrowicieli, czy do magów, czy do jasnowidzów. Jeżeli ten kontakt ponawiasz, to może dojść do tego, że latami będzie się coś za tobą ciągło. A grzechy okultyzmu mogą, ich konsekwencje objawić się w następnym pokoleniu. W postaci różnych dręczeń duchowych, myśli samobójczych, w postaci lęków. Spotykam dzieci, małe dzieci, które boją się wejść do kościoła, bo mówią, że widzą zmarłych. Bo panicznie boją się świętości. Maleńkie dzieci. Kiedy potem ci, którzy praktykują modlitwą o uwolnienie, pracują z rodzinami w różny sposób uzależnionymi, egzorcyści i demonolodzy mówią o tak zwanych konsekwencjach dziedzicznych grzechu okultyzmu, czyli tego przylepienia się zła do rodziny. Dlatego jeżeli jest taka sytuacja, to zamawiamy wówczas mszę świętą o przerywanie konsekwencji grzechów dziedzicznych. Dzisiaj się o tym już mówi. Msza święta, najlepiej jeszcze ja zachęcam, żeby w tym wypadku przepościć, czyli podjąć post ileś dni i za zaoszczędzone w ten sposób dobro uczynić coś dobrego. Bo prawdziwa jałmużna postna jest wtedy, kiedy ty oszczędzasz poszcząc, odmawiając sobie coś dobrego i to przeznaczasz na dobry cel. To jest prawdziwa w rozumieniu biblijnym jałmużna postna. Ty wtedy swój post, swojego męża wkładasz i włączasz w modlitwę Chrystusa na krzyżu, msza święta. Zobaczysz, co się będzie działo. Niektórzy nawet zamawiają tak zwane nowenny. Zachęcam, ale o tym więcej już jutro. Otwarcie się na kontakt duchowy może konsekwencje mieć naprawdę tragiczne w skutkach. Czyli nie uprawiamy. Ta kobieta już dzisiaj jest dobrze z nią. Doszła do równowagi psychofizycznej, duchowej. Bo pamiętajcie, że konsekwencje poranienia duchowego odbijają się też w psychice człowieka. Nieraz już są tak daleko posunięte konsekwencje, że możesz wprowadzić człowieka na drogę nawrócenia, doprowadzić go do Pana Boga, ale mimo wszystko konsekwencje będą jeszcze się ciągnęły za nim. Okultyści, którzy odchodzili, rzucali okultyzm i się nawracali. Tutaj odwołam się do książki chociażby ojca Jacques'a Verlaine. W języku polskim jest ona. Mówi, jak nawrócił się na chrześcijaństwo, to 15 lat, zanim ogony okultyzmu się ciągnęły. 15 lat ciągle nawiedzały go różne istoty. On uprawiał jogę bardzo mocno w Himalajach, wiele lat siedział. Kochani, to są konsekwencje. Rodzice nieraz nie zdają sobie sprawy, że grzech człowieka, szczególnie okultyzm, ale każdy grzech, on niszczy nie tylko tego człowieka, ale rodzinę, żonę, wpływa na dzieci. Konsekwencje objawiają się na kościele, na parafii, na całym świecie. Każdy grzech. A niektóre właśnie, szczególnie na to drzewo rodzinne, na tym, tam, gdzie są więzy krwi. Tam. Tajemnica to. Cały czas jest to przedmiotem badania, ale z doświadczenia duszpasterskiego Kościoła wiemy, że tak to wygląda. Kościół od wieków o tym mówi, że ojcowie Kościoła ostrzegali przed praktykami okultystycznymi, przed czarami. Nieraz ci, którzy uprawiają czary, mogą nawet mówić dobro. Jasnowidz może wam powiedzieć dobro. Pamiętacie chociażby Dzieje Apostolskie 17:17, kiedy za świętym Pawłem apostołem idzie kobieta, która ma ducha wróżenia i krzyczy, to są apostołowie Boga prawdziwego. Ona krzyczy prawdę. I święty Paweł się odwraca i wyrzuca z tej kobiety ducha wróżenia. Rozkazuje ci, wyjdź z niej i nie wracaj. I wtedy ona go traci. Ona mówi prawdę, ale Chrystus nie chce prawdy z ust kłamcy. Bo ta prawda jest po to, żeby się uwiarygodnić. Żeby potem następny myślał, że też ta osoba mu pomoże. I czasem jest tak, że ty pójdziesz do jakiejś wróżki. Pamiętajcie, że szatan zna przeszłość i tą przyszłość najbliższą w tym zakresie, w którym on przewiduje. Jeżeli w twojej rodzinie jest ktoś chory na raka, nikt o tej chorobie jeszcze nie wie, ale demon zna tą chorobę już i wie, że ta choroba zmierza ku śmierci. I spokojnie może ci powiedzieć, że w najbliższym czasie, wróżka, ktoś z twojej rodziny umrze. Tu jest wiedza od innej strony, że twoja teściowa zaplanowała przyjazd do ciebie, pójdziesz do wróżki i ona ci powie, w przyszłym tygodniu ktoś bardzo bliski do ciebie przyjedzie. Można to strzelić w ciemno i też ktoś przyjedzie. Ale może być tak, że jeżeli osoba jest medium, szatan wie, że twoja teściowa planuje przyjechać w przyszłym tygodniu do ciebie. Rozumiemy? On ma wiedzę tego, co my planujemy. I w ten sposób ludzie się nie zastanawiając, myślą, że kiedy idą do tego typu ludzi, dowiedzą się jakąś prawdę. Przerażające jest to, że kiedybym tu zrobił pośród was ankietę, czy lubisz chodzić do wróżki? Nie. A dlaczego? A, bo ona nie jest w stanie, ona głupoty opowiada. Takie jest podejście. To nie jest chrześcijańskie podejście. Chrześcijanin powinien wiedzieć, że wróżka może powiedzieć ci coś, tylko że to nie jest informacja dobra. Bo to jest informacja diabelska i że chrześcijanin powinien powiedzieć, że to jest praktyka zakazana i niebezpieczna. A nie, bo ona bzdury opowiada. To nie jest chrześcijańskie podejście. My, chrześcijanie, wiemy, że są osoby, które weszły w kontakt duchowy z siłami okultystycznymi, czyli ze złymi duchami i mogą ci niektóre rzeczy powiedzieć. Dosłownie mogą, ale chrześcijanin wie, że nie może tam chodzić, bo są to praktyki zakazane i w Biblii, i w katechizmie Kościoła katolickiego. I one ściągają konsekwencje. To jest kontakt ze złem. Jest to łamanie pierwszego przykazania Bożego. Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie. Bo idziesz po wiedzę, po pomoc nie do Boga, tylko zwracasz się ku demonom. Tutaj trzeba często zrewidować swoje podejście do tych ludzi. Nie, że oni bzdury opowiadają. Większość to pewnie są wykrętacze. I kombinują, robią kasę. To są ogromne pieniądze, niewyobrażalne. Kolejną plagą dzisiejszych czasów jest tak zwane uzdrowicielstwo okultystyczne. Ja wiem, co to znaczy łzy w oczach matki, która może tylko patrzeć i czuwać przy dziecku, czy ojciec. Wiem, co to znaczy. Dlatego rozumiem tych ludzi i dlatego o tym mówię. Bo nie mogę się pogodzić z tym, że ogromna liczba kanali i oszustów na krzywdzie ludzkiej i na cierpieniu, na krzyżu robi ogromny biznes, dając złudną nadzieję tam, gdzie jej nie ma. Z tym się nigdy nie pogodzę. Bo na takich spotkaniach jak te spotykam ludzi, oni publicznie nie powiedzą, ale po spotkaniach przychodzą, bo publicznie się wstydzą. Stracili majątki na uzdrowicieli. Majątki, fortuny, bo obiecywał, że ich dziecko z zespołem Downa czy z porażeniem mózgowym będzie zdrowe. Jeździli samolotami, na całym świecie szukali, niektórych było stać na to. Obiecywał, że będzie dobrze. I świadectwa matek. Jedna z nich mówi, obiecywał 6 seansów. 8, 12, 15, 20. Po 2 latach ponad mówimy do niego, człowieku, obiecywałeś 6. Jeździmy już ponad 2 lata regularnie. A tu z dzieckiem gorzej. Mówiłeś, że będzie dobrze. Potrzeba więcej seansów. Jak to więcej? Z dzieckiem jest jeszcze gorzej. Tak, bo to szczególny przypadek. Potem się okazało, mówi ta kobieta, że tych szczególnych przypadków to było więcej. Wszystkie te ciężkie to były szczególne. I ona mówi, nie mamy więcej pieniędzy. No to sprzedaj dom. Dom? Ona mówi tak, jakby jej ktoś maskę z głowy zdjął, okulary spadły. Mówi, no szatana jakby ujrzała. Człowieku, dom? Przecież ja mam inne dzieci. Dom to jest to, co mamy wspólnego. Dom to jest serce, to jest wspólnota. Jak ja bym mogła sprzedać dom i co z innymi dziećmi? To co, mówi, to dla ciebie dom ważniejszy od zdrowia dziecka? Kanalia. W Polsce mamy ponad 40 tysięcy gabinetów uzdrawiania. Ponad 40 tysięcy gabinetów uzdrawiania niemedycznych. Nie myśleć o lekarzach w tym wypadku. Ludzi, którzy trudnią się jakąś formą uzdrowicielstwa. Legalnie zgłoszonych. A nie mówię o pani Czesi, wujku Władziu, dziadku tam Kaziku, którzy fuchę na lewo jeszcze robią. I nie są nigdzie protokołowani. 40 tysięcy ludzi. Jeżeli przyjmiemy statystykę, że do danego człowieka idzie 10 osób dziennie, to daje nam na jeden dzień 400 tysięcy osób. Przepraszam, dobrze mówię? Tak, 400 tysięcy osób. 10 dziennie to daje nam 400 tysięcy osób. W ciągu 10 dni, jeżeli tylko 10 dziennie idzie do uzdrowiciela, przewija się przez te gabinety 4 miliony ludzi. Skala zjawiska jest przerażająca. Gdyby to działało, to w ciągu roku nie powinniśmy mieć chorych w Polsce. Powinni tryskać zdrowiem, kochani. A się okazuje, że jest coraz gorzej. Kościół przygląda się wielu zjawiskom. Nie od razu w danym zjawisku widzi się zło. Trzeba czekać nieraz na owoce. Tak jak Kościół spogląda na jakieś objawienie. Ludzie już krzyczą, Matka Boża się objawia, a już by tego papieża chcieli udusić, żeby szybko coś tam ogłosił. Spokojnie. Pan Jezus pozostawił jedno ważne kryterium. Po owocach ich poznacie. I nieraz trzeba czekać na owoce. I niestety coraz więcej sygnałów jest, że po różnych praktykach uzdrowicielskich coraz większa liczba ludzi kończy u lekarzy, psychologów, psychiatrów i u egzorcystów. Dlaczego? I tu wracamy do źródła. Ci ludzie są przekonani, niektórzy w dobrej wierze, że mają jakąś energię uzdrowicielską. Powiem wam szczerze, szukałem w chrześcijaństwie, dyskutowaliśmy to w gronie księży, w gronie profesorów, nie ma w historii chrześcijaństwa zjawiska jakiegoś, że jakiś święty ma jakąś energię, którą wysyła i pompuje w drugiego człowieka. Nie ma. Jeżeli jest dar uzdrawiania, jest on zawsze rozumiany jako dar modlitwy o zdrowie. Święty ojciec Pio, którego większość z was zna, kiedy ktoś mu mówił, że on uzdrowił, to wyrzucił z kościoła. Nazwał tego człowieka bałwochwalcą, czyli złamałeś pierwsze przykazanie. Ja tylko się modlę, Bóg uzdrawia. Ojciec Pio odmawiał nawet modlitwy tym, którzy mówili, ojcze, może byś go uzdrowił. Odmawiał modlitwy. Ja tylko się modlę.